Halo Comics, Dominik Szcześniak, witam Państwa. W kategorii zaskoczenie daję falom autorstwa AJ Dango 10 na 10. Będę szczery, tematyka surfingowa jest mi tak obca jak strój króla Walii. W dodatku nie mam i nie miałem jakichkolwiek ciągot poznawczych w tej dziedzinie. Tymczasem fale wzięły mnie z półobrotu, bo surfingową terminologię i historyczne dla tego sportu postaci Dango podał na tacy w towarzystwie niezwykle emocjonującego wątku walki jego ukochanej z rakiem. To komiks oparty na faktach, szczery do bólu, z gigantycznym ładunkiem uczuć towarzyszących zmaganiom się ze śmiertelną chorobą, zawartym w odpowiednio ufalowanych planszach i kadrach. Ten komiks to subtelna i wyważona realizacja najświętszej obietnicy. Pomnik wystawiony jednej z tych osób, którym pomniki powinno się stawiać. Poryczałem się na nim dwa razy. 10 groszy od każdego sprzedanego egzemplarza fal zostanie przekazane na dalsze badania nad leczeniem raka. Nie wszystkim spodoba się to, co z Johnem Constantine zrobił Brian Azzarello. Drugi tom opowieści pisanych przez amerykańskiego scenarzystę powinien wstrząsnąć tymi, którzy angielskiego maga lub magicznego Anglika znali dotychczas z obyczajowych historii osadzonych w realiach Liverpoolu i Londynu. Ale tym, którzy nie znali w ogóle, powinien błędnie ustawić optykę postrzegania tej postaci. Bo co innego, kiedy dochodzimy do gwałtu, jaki na postaci dokonał Azzarello po 150 numerach serii, a co innego, jeśli wskakujemy w sam środek opowieści bez znajomości kontekstu. Azzarello momentami męczy one-linerami, niepotrzebnie wydłuża sceny i wrzuca do kotła zbyt dużo składników, ale ostatecznie zapewnia satysfakcję. Okazuje się, że składniki dobrze się razem przeżarły, przez co męczące one-linery można wybaczyć. Po lekturze jestem zadowolony, ale czytam tę serię od lat w oryginale. Nowym czytelnikom nie polecam wchodzenia w serial od momentu rządów Azzarello. To jak skok na główkę do pustego basenu. Wystarczy przed nim przygotować się nieco, czytając tomy pisane przez Gartha Ennisa lub Jamiego Delano. Tego pierwszego polski wydawca zapowiada w 3 kolejnych tomach. O drugim milczy. Jeff Lemire znowu na naszym rynku. Nie można się od tego gościa odpędzić. Przez wielu został okrzyknięty geniuszem, lecz tak naprawdę jest po prostu sprytnym i ambitnym scenarzystą. Takim podkręconym Markiem Millarem produkującym porównywalną ilość produktów. Bo tak jak Millar sięga po banalne i ograne pomysły i grając na sentymencie robi z nich serię, tak Lemire bierze na tapetę niebanalne i mało ograne idee, które sprawiają wrażenie świeżych. Zrealizowana wspólnie z Andrea Sorrentino historia Gideon Falls to legenda miejska o czarnej stodole. Czarna stodoła nie jest najnowszym krzykiem mody w architekturze, nie jest też nazwą popularnej na Mazurach knajpy. To nieziemska budowla, która pojawia się przed oczami wybranych i której historia utaplana jest w tajemnicy i w krwi. Opowieść Lemira rozgrywa się w małej mieścinie Gideon Falls i splata ze sobą losy kilku postaci, którzy doświadczając obecności czarnej stodoły, zostali powkładani przez społeczeństwo do odpowiednich szufladek. Bardzo fajnie to wszystko się zaczyna. Lemire z werwą kreśli losy zesłanego na prowincję księdza, który od pierwszych chwil nowej posługi musi zmagać się z ostatecznymi problemami oraz żyjącego w kryjówce zwolennika teorii konspiracji, który desperacko próbuje podzielić się z kimś nieprawdopodobną wiedzą. Sorrentino operuje nieinwazyjnym stylem zdjęciowym. Są plansze, które swoją kompozycją robią spore wrażenie. Czarna stodoła to pierwszy tom serii Gideon Falls i muszę przyznać, że jest to seria z perspektywami. Będę śledził i sprawdzał, czy Jeff Lemire nie opuści poprzeczki. A tymczasem kłaniam się i do usłyszenia za tydzień.